Kolacjuwa.
Zapraszam w kolejnym odcinku audycji kulturalnej Kolacjuwa, kulturalnej, kulturowej. Sam muszę się doedukować. W każdym razie, będę dzisiaj samotnym wilkiem, tylko na stanowisku prowadzącego, Jakub Sopyło, ale nie samotnym wilkiem w studiu, bo już ktoś ze mną oczekuje od samego początku. A dzisiaj na naszej polecajce będzie...
Bartosz Piwowarczyk.
Dobrze, a więc w takim razie, Bartku, Bartoszu, Bartłomieju, jakie imię? Dawaj, przyznaj
Wszystkie
się.
Wszystkie poza ostatnim wymienionym.
Dobrze, Bartek. W takim razie, co zamierzasz dzisiaj polecić?
Dzisiaj będę polecał album. Album nazywa się Plastic Beach, autorstwa zespołu Gorillaz. Jest to trzeci album tego zespołu, po pierwszym o nazwie Gorillaz i po drugim nazwanym Demon Days. Został wydany w 2010 roku i powstał z niedokończonego projektu Carousel, którym Damon Albarn i Jamie Hewlett, członkowie Gorillaz, mówili, że to może być film. Tak naprawdę nie wiemy, co to do tej pory jest, bo ten projekt nigdy nie wyszedł. Przekształcił się w Plastic Beach. Podobno miało być na nim 70 utworów, kawałków filmowych, nie wiemy do tej pory, ale powstał z tego album, który w 2010 roku wyszedł i jego stylem jest tak naprawdę mnogość stylów. To jest jeden wielki muzyczny bigos, tak to określę. Pierwszym utworem jest wejście orkiestry symfonicznej. Natomiast na drugim utworze jest już Snoop Dogg. I tak ci artyści się mieszają. Jest Snoop Dogg, tak jak mówiłem, De La Soul, Lou Reed. A tematem albumu są konsumpcjonizm, ekologia, globalna wioska, ale także uczucia, miłość w utworach Cloud of Unknowing, Broken czy On Melancholy Hill.
Czyli takie dosyć współczesne tematy poruszane, bym powiedział. Tak. Aktualne.
Mhm. Mimo, że w 2010 roku, czyli już przed 13 laty był wydany, to tematy wydają się być ciągle aktualne. Plastic Beach, sztuczna plaża, to jest tak naprawdę sztuczna wyspa na południowym Pacyfiku, siedziba Gorillaz, i ona została tam specjalnie zbudowana, by być w najdalej oddalonym od lądu miejscem na Ziemi. Tak, sztuczna wyspa to jest zbieralina śmieci, odpadów, wszystko, czego wyprodukował człowiek, zebrane w tym jednym miejscu. Inspiracją do albumu była podróż Damona Albarna do Mali na wysypisko śmieci, gdzie zauważył, że żyją tam najróżniejsze zwierzęta, węże, wiewiórki, i zdał sobie sprawę, że nasz świat, nasz naturalny świat jest ciągle zanieczyszczany przez człowieka i jest przez niego niszczony. Zobaczył takie piękno połączone ze sztucznością, z brzydotą, i postanowił stworzyć album, na którym będzie właśnie wszystko. Te śmieci, które człowiek ciągle wsypuje w ziemię, są ukazane poprzez utwory, które są niejednorodno gatunkowe. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest muzyka klasyczna, jest rap, jest hip-hop, jest funk, jest elektro, jest pop. I to był specjalny zamysł artysty.
Mówiłeś na początku o 70 różnych utworach w tym planie, jakimś mistycznym projekcie ukazującym się nam za mgłą. A ile jest ostatecznie w albumie tych utworów?
11. Tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko rozpoczyna wejście orkiestry symfonicznej, potem jest Snoop Dogg. Potem jest utwór White Flag, na którym Gorillaz współpracują z libańską orkiestrą narodową oraz z dwoma raperami, Scano i Basho, z brytyjskimi raperami. I White Flag to jest utopijna wizja świata, której jakby Gorillaz chciało pokazać skrajny świat w stosunku do tego sztucznego, o którym jest cały album. Przedstawiają idealistyczną wizję świata, w którym człowiek żyje szczęśliwie, nie ma wojen, nie ma przestępstw i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Ale większość utworów, no tak jak wcześniej wspomniałem, porusza tematy ekologiczne, jak człowiek zaśmieca naturę. Na przykład w utworze Stylo, gdzie występuje Bobby Womack, jest mowa o przeludnieniu oraz jak człowiek marnuje zasoby naturalne naszej planety. Na utworze To Binge, swoją drogą moim ulubionym z tego albumu, Gorillaz występuje w duecie ze szwedzkim zespołem Little Dragon. I ten utwór opowiada o uzależnieniu najpierw od alkoholu, ale potem od miłości. I utwór jest o tym, iż każde uzależnienie przysłania racjonalne postrzeganie świata przez człowieka i niezależnie jak bardzo się chce z niego wyjść, jednak wciąga człowieka w swoje sidła.
Może ta mnogość motywów, które tu mówisz, brzmi jak idealnie, żeby się posłużył tym jakiś biedny licealista na maturze w tym momencie.
Tak, Plastic Beach przypomina mi trochę Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, w którym też była taka niejednorodność stylów, mieszanina, tak to określę, ale właśnie to mi w Plastic Beach podchodzi. Nie ma dwóch takich samych utworów. Wszystko kończy Pirate Jet, w którym Damon Albarn przez 2,5 minuty 30 razy powtarza Pirate Jet. Brzmi to trochę kiczowato, ale na końcu taki był zamysł artysty. I też, co warto wspomnieć, w wielu utworach są dźwięki plaży, szumu fal, dźwięki mew i palm, które ma jakby oddać klimat tej sztucznej wyspy, na której Gorillaz tworzył i mają swoją siedzibę.
Fajne takie odwołanie właśnie do tytułu i z całego zamysłu, że jednak to jest wyczuwalne w tle. To jest naprawdę ciekawe, oprócz łączenia tych libańskiej orkiestry na przykład.
Tak, jest też specjalny utwór Plastic Beach, na albumie Plastic Beach, w którym autor wyraża wszystko, co jest zawarte na tym albumie w jednym. Mówi właśnie tam o konsumpcjonizmie, postępującej globalizacji oraz jak człowiek zanieczyszcza swoje naturalne środowisko. Jednak też takim jednym utworem, który stylistycznie łączy wszystkie na Plastic Beach, jest Empire Ends, w którym Gorillaz po raz drugi łączą się z Little Dragon i to są tak naprawdę dwa utwory w jednym. Trwa on tak około 4,5 minuty i przez 2 minuty Damon Albarn śpiewa tak lunatycznie, sennie, w tle melodia jest praktycznie niewyczuwalna, ale w połowie przechodzi na wejście Little Dragon, w którym wokalistka śpiewa bardzo emocjonalnie, w tle są wyraźne klawiszowe bity i to jest połączenie dwóch utworów tak naprawdę w jeden.
Na tym albumie jest bardzo często współpraca z innymi twórcami. To jest normalne dla Gorillaz, z tego co pamiętam. Tam wydają też nowe utwory, też tak.
Tak, ostatnio Gorillaz wydało album i też jest na nim mnogość artystów różnych. Współpracowano ostatnio ze Stevie Nicks, z Fleetwood Mac, czy chociażby z Bad Bunnym, albo nawet z brazylijskim raperem o pseudonimie MC Bin Laden.
Mi się kojarzyło tylko z tym, to był Thundercat? Nie pamiętam.
Thundercat...
Nie pamiętam. Jakoś też w tych nowych utworach jakoś i mi się pojawiało. Ale nie, może źle zapamiętałem imię. Znaczy imię, pseudonim raczej.
Pamiętam, że Gorillaz współpracowało też często ze Snoop Doggiem, chociażby na albumie The Now Now. Ale na Plastic Beach on ma drugi utwór, Welcome to the World of the Plastic Beach. I w sumie ten utwór, bardziej wejścia Snoop Dogga, jakby nie są do końca zgrane z linią melodyczną tego utworu. Tak naprawdę, gdyby je wyciąć, można by było uzyskać lepszy efekt. Snoop Dogg rapuje, śpiewa tak beznamiętnie, jakby nie wczuwa się w całość tego albumu.
Dosyć smutna sytuacja, bym powiedział.
Ale spokojnie, są inne utwory, które są lepsze, wynagradzają ten drugi utwór, z którym współpracuje Snoop Dogg.
Zapraszamy zatem do posłuchania całości, pomimo Snoop Dogga zaniżającego tutaj średnią, na pewno reszta jest warta posłuchania.
Little Dragon zawyża poziom na pewno.
Dobrze. Dziękujemy za całą recenzję połączoną z polecajką i zapraszamy ponownie.
Kącik Mola.
Polecajka. Skończyła się, stety niestety, teraz lecimy dalej w audycji. Lecimy do Kącika Mola, w którym ponownie uderza w nas...
Wiktor Mielcarek.
A z czym nas dzisiaj uderzasz?
Dzisiaj zaczynamy z jedną z klasyk science fiction, szczególnie w kręgach europejskich. Książka ma tytuł Piknik na skraju drogi. Została napisana w 1972 przez Rosjan, braci Strugackich.
Okej, okay, to już jest dosyć książka z rodowodem, że tak powiem. Ile to jest? 50 lat już ma na koncie.
Tak.
53? 2?
Wydaje mi się, że tak. Miała naprawdę dużo czasu, żeby wpłynąć na następne pokolenia kultury, która była tworzona i w Rosji, oraz w Europie.
Okej, okay, a o czym opowiada w takim razie ta książka?
Książka opowiada o tak zwanym pikniku na skraju drogi, czyli zdarzeniu, w którym kosmici wylądowali na Ziemi. Jednakże nie wiadomo nic o tych kosmitach, odlecieli prawie że natychmiast po tym, gdy przylecieli i zostawili po sobie tylko i wyłącznie 5 zon, stref, w których wylądowali, w których zostawili swoje niebezpieczne przedmioty, artefakty.
Tak po prostu zostawili.
Tak, po prostu zostawili. Znaczy, cały pomysł książki oraz tytuł Piknik na skraju drogi odnosi się do tego, że istnieje koncept w samej książce, który mówi, że dla samych kosmitów to by pojawienie się na Ziemi to był wyłącznie właśnie piknik na skraju drogi. To, co zostawili, nie miało dla nich żadnej wartości, było wyłącznie śmieciami, które my, jako mniejsze, mniej zaawansowana cywilizacja, odkrywamy i próbujemy zrozumieć.
Okej, okay, czy jest to jakoś... Jak wybiega narracja w tym? Jest jeden bohater, czy to jest raczej zbiór opowiadań?
W książce jest jeden bohater, którego śledzimy przez kilka lat, chociaż miesza się to z innymi bohaterami. Najczęściej jednak obserwujemy świat z perspektywy Redricka Schuharta, czyli jednego z doświadczonych stalkerów, który zaczął wyruszać do zony, gdy tylko ona się pojawiła.
Okej. Okay. Często słyszałem różnicę między właśnie takim wschodnim science fiction a zachodnim science fiction, pomiędzy takim Falloutem a na przykład Stalkerem właśnie. Czy tu jest podobna różnica odbiegająca od tego, że tak powiem, standardowego kanonu, którym widzimy, gdy myślimy o postapokalipsie?
Na pewno, bo to nie jest po pierwsze postapokalipsa.
A, bo tak po prostu zostawili nic nie zrobić, kosmici.
Tak.
To źle zrozumiałem.
To, okay. nie jest tak, że te zony zniszczyły ludzkość czy coś w tym stylu. To są po prostu strefy, gdzie dzieją się niebezpieczne rzeczy. I nie są to tylko artefakty, ale również takie rzeczy jak na przykład anomalie grawitacyjne. Rzeczy, które mogłyby zgnieść helikopter jak kawałek papieru. I właściwie tak, to nie jest kompletnie podobne do tego, jak w Zachodzie przedstawione jest science fiction, ponieważ w tej książce powstało wiele konceptów, które po prostu nie pojawiły się wtedy na Zachodzie i teraz są popularne tylko tutaj. Na przykład stalkerzy, zona, właśnie takie rzeczy, niesamowite, niezrozumiałe sytuacje, artefakty, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To wszystko jest związane dużo bardziej z fantastyką europejską, wschodnią niż zachodnią.
A teraz mnie wprawiłeś w takie zamyślenie, czyli patrzeć na chronologię, to było przed Stalkerem, tak?
Tak, dużo, dużo, długo przed Stalkerem. Stalker to koncept, który stworzyli sami Strugaccy do książki. Korzystają oczywiście z angielskiego słowa stalker, ale nadali im kompletnie inne definicje. To znaczy stalker w tej książce to jest po prostu osoba, która wychodzi w tą niebezpieczną zonę i odkrywa ją. I oczywiście... tak jak sami wiemy z książek takich jak na przykład Metro 2033, gry związane z Metro 2033 oraz z Stalkerem, wszystkie te gry korzystają właśnie z tych słów, które zapoczątkowali Strugaccy w Pikniku na skraju drogi.
Okej, właśnie chciałem się pytać o ten właśnie wpływ na to science fiction, o którym wspomniałeś, czyli te pierwsze utworzenie terminów, że tak powiem, na przykład Stalker, czy coś jeszcze jakoś w jakiś inny sposób wpłynęło to dzieło na inne.
Tak, ale nie tylko. W książce, jak już wspominałem, istnieje koncept zon oraz artefaktów, które mają różne niesamowite działania. Tak samo w grze Stalker istnieją właśnie artefakty, które można zbierać i sprzedawać i które mają różne niesamowite zdolności oraz anomalie, takie jak właśnie zgniatacz, który opisałem przed chwilą.
Wracając do książki jeszcze, wyzostawiając na chwilę świat gier za sobą, pomimo że przejdziemy do niego w dalszej części audycji, to czy jest coś, co ci najbardziej zwróciło uwagę w tej książce? Coś, co po prostu przykuło twoją uwagę i wbięło się w tą pamięć, tak że nie potrafisz o tym zapomnieć, mimo że odłożyłeś książkę, załóżmy, parę lat temu?
Na pewno ostatnia scena oraz pierwszy rozdział. Cały pierwszy rozdział jest świetny. Czyta się go z pierwszej osoby, z myśli Schucharta, i opowiada on o jednym z jego wcześniejszych wyruszeń do Zony wraz z naukowcem Kirylem. Nie będę za bardzo spoilerować, ale warto powiedzieć, że nie kończy się to dobrze. A koniec, też nie będę mówić o końcu, ale na pewno zacytuję ostatnie zdanie tej książki, które mówi: szczęście dla wszystkich, za darmo, i niech nikt nie odejdzie skrzywdzony. W kontekście jestem pewien, że czytelnik zrozumie, o co chodzi.
Nie mówimy o początku, nie mówimy o końcu, mówimy tylko o ostatnim zdaniu. Jednak jakże zachęcającym, bym powiedział. Dziękuję, Wiktorze, bardzo za uczestnictwo w naszym kąciku Mola, a my lecimy dalej. Hey, yeah, hey, yeah.
Do siebie śnie na jawie, potencjał wciąż drzemie. Podpowiada ktoś, którą kroczyć z dróg. Cały czas stawiam opór, uparcie, chociaż furtki trzymają otwarte. Lepiej będzie, jak wybiorę jedną z nich, lecz wiem, nadal dzieje się coś, czego nie chcę. Zamiast życie brać w garść, robić więcej. Moje oczy nadal zaklejone, bo ranek zwala z nóg, próbuję wstać. Grawitacja ciągnie w dół na filmach. Oni kłamią jak znud, ten tydzień ciągnie się, jakby dni miał już 7 i... Hey, hey, yeah. Cały świat niosę na swoich barkach, chociaż ciężar ten mocniej przytłacza. By mieć wolność dokładam, choć nie chcę tego już. Mam zadania, mam czas, zrobię jutro. Tyle kroków podjętych za późno. Znów przesypiam kolejną z prób. I bywa, że walczę z sobą i czasem już nie wiem, jak Magellan odkrywać przestrzenie. Żagiel jednak nie wieje, nawet lekki wiatr. Chcę zawrócić i rzucić to wszystko, lecz nie warto, bo cel już tak blisko. Jest na wyciągnięcie ręki, tylko proszę daj mi godzinę. Ten ranek zwala z nóg, próbuję wstać. Grawitacja ciągnie w dół na filmach. Oni kłamią jak znud, ten tydzień ciągnie się, jakby dni miał już 7 i znów godzina. Ten ranek zwala z nóg, próbuję wstać. Grawitacja ciągnie mnie w dół na filmach. Oni kłamią jak znud, ten tydzień ciągnie się, jakby dni miał już 7 i pół. Jeden nerwowy sznuk.
Była muzyka, były książki, teraz głupio by nie było nie przejść do seriali, a z tym standardowo u nas...
Marta Miszewska.
Dobrze, z jakim serialem dzisiaj?
Dzisiaj przychodzę z czymś, można powiedzieć, nietypowym, ponieważ jest to produkcja przeznaczona na YouTube i będę mówić o Has Been Hotel.
Okej, lubię to, znam to, o czym teraz będziemy rozmawiać w takim razie. Jestem chętny.
Uważam, że ta produkcja ma bardzo ciekawą historię, ponieważ cała proces produkcji zaczął się praktycznie dekadę temu, ponieważ autorka Vivzy Pop, Vivien Mendaro, prawdziwe imię, tworzyła 10 lat temu komiks, Zoofobia się nazywał, jeżeli się nie mylę, i po prostu wymyśliła sobie postacie, które potem właśnie przerodziły się w głównych bohaterów Hazbin Hotel. Jednakże długa droga była, zanim to osiągnęło taki status, jaki jest teraz, ponieważ przez te 10 lat powstawały zarówno komiksy, w międzyczasie udało się wypuścić serię pluszaków. Tak.
Pluszaki udały się wcześniej niż serial?
Tak, pluszaki były o wiele wcześniej niż serial.
Nawet nie sądziłem.
Tak, ponieważ zanim wyszedł sam pilot, była już bardzo rozbudowana baza fanów, którzy po prostu oczekiwali na to. Były ustalone głosy, były live'y, podczas których po prostu te postacie były rysowane, było wiele zmian designu tych postaci. Więc jak już sam pilot został wypuszczony, to wiadomo było, że przyciągnie bardzo dużą widownię. Jak na obecną chwilę, to ma 85 milionów wyświetleń. Jest to olbrzymia liczba po prostu. Został też przetłumaczony na kilka języków, jest też polskie tłumaczenie. A propos fabuły, ponieważ ona też miała dużo zmian. Serial opowiada o Charlie, która jest córką Lucyfera, która postanawia otworzyć hotel, którego zadaniem będzie odkupienie grzeszników przebywających w jednym z kręgów piekielnych.
Ambitna wizja, nie powiem.
Tak, ambitna. I również pozostałe demony tam przebywające nie ukrywają, że nie są tym zainteresowane. Jednakże Charlie się nie poddaje, udaje się ten hotel otworzyć i praktycznie pilot opowiada po prostu historię, jak do tego doszło. Jednak niedługo dostaniemy dłuższy format tej opowieści, ponieważ już tego lata zapowiedziano wyjście pełnoprawnego serialu, już umowy ze studiem były podpisane, serial wyszedł, designy zostały zmienione, pozostaje nam tylko czekać na dalszy ciąg tej historii.
Nieźle. Naprawdę nieźle oczekuję tego. Czy to będzie wydane naraz, czy też odcinkami, jak to było dotychczas w innej produkcji tej twórczyni?
Tego dotychczas nie wiadomo. Przynajmniej nie znalazłam takiej informacji. Jednak co chwila pojawiają się jakieś nowe informacje. Między innymi co miesiąc do niedawna wychodziły nowe, zmienione designy tych postaci. A jak na razie możemy zadowolić się inną produkcją też spod skrzydeł tej autorki, ponieważ wychodzi również Helluva Boss, czyli serial mający miejsce w tym samym uniwersum, jednakże opowiadający o grupie morderców do wynajęcia, którzy mszczą się na żywych na zlecenie ludzi, którzy trafili właśnie do kręgów piekielnych.
No tak, bo gorzej już być nie mogło na dole.
Gorzej już być nie mogło, tak. Problem jest w tym świecie też taki, że co roku jest swego rodzaju czystka, po prostu przychodzą anioły, ponieważ piekło jest przeludnione i można powiedzieć, że da się tam umrzeć drugi raz. Więc to jest też celem właśnie naszej Charlie, żeby do tego nie dopuścić, żeby była inna możliwość dla tych utraconych dusz.
Wizja staje się jeszcze bardziej ambitna, nie powiem.
Tak, jest tu również musical, ponieważ zaraz po wypuszczeniu odcinka pojawiły się też właśnie specjale muzyczne. Również fani tworzą wiele muzyki i autorka jest bardzo po prostu zainteresowana również fanowską twórczością. Tak właśnie też w Helluva Boss wiele odcinków po prostu, praktycznie chyba każdy, jeżeli się nie mylę, miał swój własny utwór muzyczny. Jestem ciekawa, co będzie w następnym, ponieważ po zapowiedzi można oczekiwać naprawdę dużej, grubej akcji.
No, szczególnie, że te piosenki faktycznie tam są na fajnym poziomie. To nie są takie piosenki tak, żeby być, tylko że może to nie jest poziom księżniczek z Disneya, ale jest dobrze.
Tak, ogólnie w jednym odcinku nawet zmieniona była animacja w tym momencie piosenki na bardziej właśnie Disneyową, żeby pasowało. Po prostu to niesamowite było. Ale nie jest to jedyna animacja tej autorki, ponieważ jak mówiłam, ona wcześniej tworzyła komiks. Ten komiks również dostał odcinek, tylko to bardziej był taki honorowy, żeby uczcić pamięć, że takie coś było. Nie będzie tego kontynuacji, ale również polecam zapoznanie się z tym. Również wcześniej na jej kanale można zobaczyć różne jej projekty, różne właśnie animacje do piosenek, czy osobne historie, też połowicznie nawiązujące do historii, jaka będzie miała miejsce w Hazbin Hotel. Jest również strona z komiksami oficjalnymi, kanonicznymi, jak również były stworzone profile na Instagramie dla postaci. Jednak już nie są aktywne, ale to nie zmienia faktu, że bardzo ciekawie było śledzić tę historię.
liczyłem, bo nie wiem, czy wiesz, ale w niektórych na przykład środowiskach larpowych, gdy jest jeszcze wcześniej przed tym wczucie się w postać jakieś, często zalecają założenie postaci na przykład właśnie portalu na jakimś, czy to Instagramie, czy to Twitterze, żeby właśnie w samych postaciach móc jeszcze odgrywać na mediach społecznościowych, co mam wrażenie, że to na podobnej zasadzie właśnie mogło działać.
Tak, to mogło być coś takiego właśnie i jak widać udało się to, ponieważ serial ma olbrzymią bazę fanów, a praktycznie jeszcze nie wyszedł, więc jest to prawdziwy sukces. Tak samo wbić się w algorytmy YouTube'a, żeby tego typu długie jednak formaty były tak popularne. To jest naprawdę niemożliwa praktycznie rzecz.
Chociaż to chyba też nie są aż tak długie formaty, jak na właściwości YouTube'a, że tak powiem. Ile to jest tam? Po 20 minut?
Czy... Pierwszy odcinek ma 30 minut. Jednak patrząc jak na powstanie tych wszystkich krótkich formatów, że jak ktoś ma dłużej niż 30 sekund, to ludzie tego nie obejrzą. Tak samo YouTube bardziej liczy na czas oglądania niż na ilość wyświetleń. Więc takie formaty po prostu trudno, żeby się wybiły. Zwłaszcza ile czasu zajmuje ta animacja, to często się po prostu nie opłaca robić tego typu rzeczy. A tutaj proszę.
Bywa dwojako, jak widać.
Dokładnie.
Okej, a więc tak jak mówiłaś, premiera ma być tego w lato? Jest jakaś konkretna data?
Nie, jest tylko powiedziane właśnie latem. Jednakże niedługo możemy też oczekiwać właśnie odcinka Helluwy Boss. Nie ma konkretnej daty premiery, a kto wie, czy właśnie przed chwilą nie został wypuszczony, bo z nimi nigdy nie wiadomo.
Dobrze, a więc mamy mistyczne, nieokreślone lato, całe 3 miesiące do wyboru i czekamy na to, nie mogąc się doczekać. Dziękujemy, Marto, za obecność w naszym serialowym kąciku. I co? Teraz czas pewnie uderzyć w gry.
Gość kolacjowy.
Dzisiaj gość będzie bardziej niematerialny, pojawi się jedynie w materiale, który nakręciła dla nas Gosia Moraczewska. I co? Zapraszamy do słuchania. Materiał o znanej złą lub dobrą renomą grze League of Legends w przetłumaczeniu polskim lub League of Legends po angielsku.
Witaj w Summoner's Rift.
Mythic Rift to wydarzenie, które ma zrzeszyć nie tylko fanów ekosystemu Riot Games, takich jak League of Legends, Valorant czy TFT, a także ich rodziny i znajomych, ponieważ zależy nam na tym, żeby na to wydarzenie przychodzili nie tylko gracze, nie tylko osoby, które są z community, ale także te, którym jesteśmy w stanie trochę pokazać ten świat. Karolina Diakowska, General Manager GamerSix. Zorganizowaliśmy w tym roku wydarzenie w Warszawie z tego względu, że nasze poprzednie odbywało się w Łodzi, a chcieliśmy zapewnić dodatkowe atrakcje również pozostałym osobom w pozostałych miastach. Festiwal ponownie wróci do Łodzi. To jest taki sneak peek, który mogę zdradzić. I będzie się on odbywał właśnie w wakacje w Łodzi, a zimą będziemy się bawić w Warszawie. Też z tego względu, żeby ułatwić wszystkim zebranym dojazd, będąc po prostu w centrum Polski.
Gdybyś miał wytłumaczyć komuś, na czym polega granie w LoL-a, co byś powiedział?
Mamy 10 graczy, każdy wybiera jedną z postaci, obecnie chyba ze 160, jeśli dobrze pamiętam, i stara się zniszczyć bazę przeciwnika.
Trzeba grać tak dobrze, żeby te wieże przeciwnika zniszczyć, a tą największą to już w ogóle.
Co lubisz w League of Legends?
W graniu w LoL-a lubię spędzanie czasu z moimi znajomymi.
Zróżnicowanie postaci. Najbardziej postacie, ich historie i skiny. Mają przepiękne designy.
Hej, nazywam się Wojtek, Wojtek Bezi i jestem hostem tutaj na Mythic Rift Winter 2023. Na evencie zajmuję się prowadzeniem sceny, czyli przeprowadzam wywiady, robię różne wejścia, wprowadzenia, intro, outro, zapowiadam to, co się dzieje i też jestem takim koordynatorem, spoiwem tego, co ma miejsce na scenie, jako że nadaję temu pewną strukturę, więc taka jest moja robota.
A jako komentator?
Jako komentator oczywiście zajmuję się, jak nazwa wskazuje, komentowaniem rozgrywek, czyli dostarczaniem informacji, wiedzy, przekazywaniem emocji przede wszystkim. Muszę wiedzieć, jak się postacie poruszają, jakie mają umiejętności, co dokładnie robią, jaka jest stawka tego meczu, jakąś narrację wprowadzić i tak dalej. Wszystko, żeby widz po prostu był bardziej zaangażowany w ten mecz, żeby lepiej mu się go oglądało, żeby czymś go dodatkowym zaciekawić. Taka jest moja praca.
Dlaczego League of Legends? Jak to się w ogóle zaczęło?
Zaczęło się to w 2012, już chyba nawet roku dla mnie, kiedy byłem w podstawówce, konkretnie piątej klasie. Miałem najlepszego przyjaciela ówczesnego, miał na imię Szymon, jeżeli z jakiegoś powodu to słucha, to go pozdrawiam. Teraz jest policjantem. Szymon pokazał mi LoL-a, bo jego brat zaczął w niego grać i jako, że ja byłem przyzwyczajony do rzutu izometrycznego, bo grałem dużo w Diablo 2 wtedy, to pomyślałem, że LoL też jest taką podobną grą, może trochę się farmi i w ogóle wbija poziomy. Od razu zacząłem grać rankedy, byłem zaangażowany w rywalizację, chciałem być profesjonalnym graczem, wbiłem challengera, grałem na jakichś lanach o monitory, myszki, podkładki, jak ta scena się rozwijała. No ale w pewnym momencie przyszedł czas, żeby gdzieś podjąć jakąś decyzję w związku z szkołą średnią, maturą i tak dalej. I okazało się, że jestem zbyt słaby, żeby się temu poświęcić absolutnie i wyciągnąć z tego realne korzyści, więc chciałem połączyć coś, w czym również byłem dobry. Miałem głos, lubiłem występować na scenie, lubiłem uwagę ludzi, uczestniczyłem w konkursach recytatorskich, warsztatach teatralnych w szkole i stwierdziłem, że hej, mogę to robić, tylko jeszcze połączyć LoL-a, więc udało się i jestem z tego bardzo zadowolony.
A jaka jest twoja ulubiona postać?
Moja ulubiona postać to Warwick.
Mniej gadania, więcej gryzienia!
A, jeszcze jedna rzecz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich redaktorów, dziennikarzy, Radia Egida Studenckiego, oczywiście Uniwersytetu Śląskiego z tego miejsca. Buziaki!
Co lubię graniu w LoL-a? Rywalizacja, tak mi się wydaje, że jest najlepsza z tego wszystkiego.
Wyzwania. W każdej grze jest coś innego i trzeba dostosowywać się, cały czas ulepszać swoją wersję siebie z wczoraj i wygrywać te gry i być lepszym od innych.
W moim życiu jest bardzo wiele sytuacji, w których mam ochotę się na kimś wyżyć i to jest ten moment, w którym włączam rankeda i inni wyżywają się na mnie.
Że jest najlepiej, kiedy jest taka równa gierka. Obie drużyny w łeb idą. I jedna drużyna na przykład wygra jednym teamfightem, to jest taka ekstaza po prostu tego wygrania, że nie można tego określić.
Legenda wiecznie trwa, kiedy świat przyzywa cię, usłysz jak wołają imię twe.
Hej, jestem Karolin, w internecie możecie znać mnie jako Wonder i jestem piosenkarką. Z muzyką miałam doświadczenie już od małego, jak byłam malutką dziewczynką, to robiłam występy dla rodziców i moja miłość do muzyki przerodziła się w zespół rockowy, w którym grałam, a potem rozpoczęłam solową karierę. No i też między innymi dlatego jestem tutaj na Meet at Rift, ponieważ moja kariera związana jest bardzo ze światem gier. Moje piosenki są w takich grach jak Wiedźmin, Gwint, promują gry na przykład Riot Games, czy właśnie CD Projektu. To był taki pomysł, który wpadł mi w momencie, kiedy zorientowałam się, że nie ma na polskim rynku tłumaczeń niektórych utworów na polski, a brakowało tego bardzo. I widziałam, że społeczność Lola bardzo chciała mieć też swoje piosenki po polsku. I moja kariera solowa zaczęła się od piosenki Legenda Wiecznie Trwa, czyli od tłumaczenia mojego piosenki Legends Never Die. Szczerze, najbardziej lubię Community. To jest gra, która dała mi poczucie jedności z innymi ludźmi. I to jest gra, którą pokazali mi moi mali bracia. I na początku nie byłam w stanie zrozumieć, ale jak to w tej grze się nie leveluje? Ale jak to, jak skończysz mecz, to potem grasz na tej samej mapie? Przecież to nudne. Ale potem zobaczyłam skiny i kochani, już było po mnie. Przepadłam i do dzisiaj jestem uzależniona. Kocham Lola. Jeżeli ma się pozytywne nastawienie, to ta gra jest naprawdę wspaniałym sposobem na spędzanie czasu ze znajomymi.
To było 11 lat temu. Kolega do mnie przyszedł, mówi, chodź, zagramy w ligę. Ja mówię, no dobra. I tak zaczęło się.
Moja siostra mnie zaraziła. I nie wiem, zakochałam się.
W dużym stopniu to jest kwestia przyzwyczajenia. Zacząłem w 2012 roku i już ciężko mi odejść, tak jak uzależnienie.
Masz na sobie własnoręcznie zrobiony kostium. Co to za postać?
To jest Rengar z League of Legends.
I dlaczego akurat ta postać?
Zadaję sobie to pytanie za każdym razem, jak wchodzę w ten strój, ale bardzo podoba mi się design i ja lubię robić takie duże, potworne kostiumy z futra i stwierdziłam, że to nie będzie żadnym wyzwaniem i to był błąd, bo było. Ale prezentuje się okej, tylko się zakłada 2 godziny. Dowiedziałam się o evencie, bo ktoś mnie otagował pod konkursem cosplay i powiedział, żebym wzięła Rengara i stwierdziłam, że ma rację.
Bije w tobie serce wojownika, wezmę je!
Na czym polega konkurs cosplay, który odbywa się na Meet at Rift?
Konkurs jest troszeczkę inny, bo skupiamy się bardziej na części play od cosplay, czyli po pierwsze oceniamy grę sceniczną, nie do końca prezentację, ale odgrywanie postaci na scenie, a po drugie dopiero patrzymy na strój. Więc można przyjść nie do końca 1:1 zgodnym z rewką stroju i można przyjść w prostym stroju, ale jednocześnie świetnie odegrać postać i wygrać.
Mówi mi Izabel, czyli Julia Syczewa, koordynatorka konkursu cosplay.
Zgłosiło się 14 uczestników, z czego 10 wystąpi dziś na scenie, 10 finalistów wybranych przez internautów na stronie Meet at Rift.
Co ty lubisz w League of Legends?
League of Legends to była gra, przez którą zaczęłam cosplay, bo chciałam pojechać na IEMA. Było to takie wydarzenie, gdzie myślałam, że się nie dostanę normalnie, bo przecież tyle ludzi, więc stwierdziłam, że jest konkurs cosplay i piszą, że jak masz cosplay, to wejdziesz bocznym wejść. Więc zrobiłam cosplay. Wzięłam udział w konkursie, zajęłam 3. miejsce jako Nidalee i od tego się zaczęła moja przygoda, więc zawdzięczam League of Legends to, że zaczęłam w ogóle tą przygodę. Już 10 lat zajmuję się cosplayem i teraz nawet założyłam swoją firmę, która też się zajmuje cosplayem w całości, więc jakby jest to moje życie teraz aktualnie. No i jestem za to bardzo wdzięczna. Gram troszeczkę mniej, bo jest mało czasu, ale jednak to zawsze League of Legends będzie w moim serduszku.
A jak wybierasz postacie z LoLa, które chcesz cosplayować?
Wizualnie. Na pewno no, lubię tworzyć postacie, które dają mi jakieś wyzwanie, coś następnego, czy nie wiem. Nigdy nie robiłam kopyt, to może zrobię coś z kopytami. Więc zazwyczaj wybieram postać, w której wiem, że mogę dodać coś od siebie, czego jeszcze nie zrobił nikt inny. O.
Masz na sobie kostium. Co to za kostium?
Vice Arcane.
I dlaczego akurat ten kostium?
W sumie zainspirowało mnie to, jak zobaczyłam na serialu, że boksuję, sama boksuję i tak w sumie taka impulsywność, dynamika, to coś, co mi odpowiada tak w też kwestii, jaka ja jestem, mój sposób bycia, więc uznałam, że muszę ją zrobić.
I co było najtrudniejsze?
Chyba kurtka, żeby wyglądała porządnie, no i rękawice same w sobie, szczególnie miernik, który się obraca w nich, jakby zaprogramowanie tego.
Jedno dziewczyńska brygada rozwalająca!
Moja ulubiona postać to Ani, którą cosplayuję. Chciałam zrobić jakiś zimowy kostium, a jej skórka Frostfire jest przesłodka i przeurocza, więc stwierdziłam, że ją zrobię.
Ile ci zajęło tworzenie tego kostiumu?
Około 2 tygodnie. Najtrudniejsze była kamizelka. Zrobiłam ją z wykroju, który znalazłam w internecie, ale musiałam go dosyć mocno dostosować pod siebie i pod to, żeby wyglądała tak jak na rewce, więc to było najtrudniejsze.
Pobawimy się?
Będzie fajnie.
Jaki strój masz na sobie?
Zimową civil w skórce Snowstorm. Zaintrygowała mnie jej broń. Zawsze chciałam mieć wielką metrową śnieżynkę, więc stwierdziłam, czemu jej sobie nie zrobić. Moją ulubioną postacią w LoLu jest zdecydowanie Kai'Sa. Ogólnie jest to bardzo fajna postać do grania, chociaż przyznaję, że do Sivir mam też pewien sentyment, ponieważ to była pierwsza czempionka, którą kiedykolwiek zagrałam.
Tak, właśnie taka dobra jestem.
Lubię ludzi, z którymi mogę sobie grać, ponieważ to jest bardzo fajne community, otwarte, można zbudować taką sieć kontaktów, sieć znajomych, którzy potem przez grę stają się twoimi znajomymi w prawdziwym nawet życiu i potem umawiacie się na wspólne rzeczy. Na przykład robienie razem strojów z LoLa, co też jest super.
Uwielbiam przede wszystkim to, że jest to niby gra komputerowa i przede wszystkim niezła, nie, z powodu, dla którego jest najpopularniejszą grą online na świecie, ale też ten świat przedstawiony, który dodaje no po prostu całego klimatu, całej otoczki. I kiedy gram postacią, to mam wrażenie, że robię coś więcej niż steruję jakąś anonimową kukiełką, tylko no trochę się wczuwam w klimat, w jej ruchy, w jej kombosy, w jej historię nawet, o której ostatnio tyle Riot Games opowiada. Myślę, że przede wszystkim League of Legends stało się już zjawiskiem nie tylko gamingowym, ale wręcz kulturowym. Fantastyczna sprawa i to jest coś, co uwielbiam najbardziej w LoLu. Jestem Michał Kudliński, działałem przez wiele lat jako Awahir, jako komentator sportowy, a teraz działam w ramach Red Bulla. Moim zadaniem było opowiedzieć jak najlepiej historie, które dzieją się na żywo oraz przypominać te, które już się wydarzyły. I jako polski komentator nie mogę tylko skupić się na największych turniejach europejskich, światowych, ale także opowiadać te historie lokalne. To, jak League of Legends w Polsce powstawało, kto odnosił pierwsze sukcesy, ale także kto podejmował pierwsze wysiłki. Więc myślę, że jako komentator nadal oczywiście robię to, co komentator, czyli sprawozdanie z tego, co się dzieje na ekranie, ale też czuję, że miałem rolę takiego trochę kronikarza polskiej sceny i światowej sceny, żeby ludzie usłyszeli wiele niesamowitych historii o wielu niesamowitych bohaterach. Ja uwielbiałem grać w LoLa, byłem nawet całkiem niezłym graczem i rozważałem, żeby iść w ścieżkę profesjonalną, ale zrozumiałem, jak dużym wyrzeczeniem to jest młodości i tak dalej, to jednak jest granie i niekoniecznie chciałem to robić, więc stwierdziłem, dobra, mam 18 lat, czas dojrzeć, jestem dorosły, odinstalowuję LoLa, kończę z LoLem i tak dalej. Nie udało mi się po prostu, i wtedy zrozumiałem, że LoL dla mnie to nie tylko jakby marnowanie czasu, czy rozrywka tylko, ale po prostu trochę taka pasja, więc stwierdziłem, okej, to jak mogę zostać przy tym świecie, a jednocześnie zamienić to coś ciut bardziej produktywnego. I stwierdziłem, zawsze imponowali mi komentatorzy, zawsze uwielbiałem występować przed ludźmi, więc po prostu pewnego dnia usiadłem przed komputerem i zacząłem ćwiczyć komentowanie i 9 lat później za mną niesamowita kariera.
Gdybyś miał słuchaczom Radio Mord powiedzieć, dlaczego powinni przychodzić na tego typu eventy gamingowe, co byś powiedział?
Przede wszystkim nie znam osoby, która powiedziałaby, a przyszedłem albo przyszłam, nudy, po co to robić. Gry komputerowe, jak najbardziej można w świecie online jakby spędzić jak najwięcej czasu i czerpać przyjemności z tego, ale jak mówiłem przy wcześniejszych pytaniach, jakby dla mnie League of Legends to coś więcej niż gra komputerowa. To jest społeczność, to jest pewna kultura, to jest pewien klimat i tego nie jesteś w stanie złapać siedząc w domu. Musisz wyjść do ludzi, musisz wyjść na takie eventy i to jest niesamowite, jak dużo ludzi po prostu tutaj się spotyka, mimo że na co dzień po prostu grają, są z różnych miast, ale jest ten impuls, żeby przyjechać, spotkać się, zbić piątkę, pograć razem w LoLa na żywo. To jest zupełnie inne doświadczenie, które szczerze każdemu polecam. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream.
materiale z jakże wspaniałym community możemy również porozmawiać o podobnych klimatach w naszym zakątku, jak to Nordin często mówił, gamera, gamerowców i zakątku pikseli. A tutaj standardowo...
Dawid, cześć. To był świetny materiał Gosi i sam kiedyś grałem w LoL-a, ale moja przygoda się skończyła około 5 lat temu, ale zaczęła, myślę, że około 12 lat temu. To był jeszcze rok 2011.
Łohoho, to już kupa czasu temu.
Tak, ale jestem stary.
No, wracając. Dobijano.
Zaczęła się od tego, że razem z przyjaciółmi, nie mając zbytnio dobrych komputerów, szukaliśmy coś do grania, a też, że nie mamy wtedy za dużo też pieniędzy, to szukaliśmy darmowej gry. I zobaczyliśmy taką grę League of Legends i jest darmowa i ma też polski dubbing i ogólnie jest cała spolszczona, więc pomyśleliśmy, jeśli gry są spolszczone, to widać, że muszą być dobrej jakości.
Osiągnęły już jakąś popularność na tyle, tak, żeby przetłumaczyć.
Tak, jeśli wydano właśnie pieniądze na spolszczenie, więc zaczęliśmy grać, tak się wciągnęliśmy, ponieważ LoL to jest gra z tych kategorii, że nawet jeśli przegrywasz, to chcesz grać kolejną gierkę, żeby się odkuć i żeby w końcu wygrać. I twoi koledzy mówią, dawaj następną grę, gramy, gramy. I tak przegrywasz 10 gier z rzędu i potem jesteś zły na swoich przyjaciół. Jednocześnie jesteś zły, ale szczęśliwy, że grałeś z nimi, ale zły, że przegrywałeś 10 gier z rzędu. I niestety moja przygoda skończyła się przez to, że mój internet nie domagał. Nie będę mówić, jakiej firmy miałem internet, ale wyrzucało mnie z gry. Traciłem połączenie z internetem i przez to moi przyjaciele przegrywali gry i sobie przez to odpuściłem. Też w międzyczasie zacząłem grać w inną grę online o nazwie FIFA, która mnie trochę bardziej wciągnęła i też tam mecze trwają około 15-20 minut, a czasami mecze w LoL-a trwają 45-50 minut.
Po 15 minutach to dopiero poddawać się możesz, weź.
Dokładnie. Więc w FIFA mogę zagrać jeden szybki mecz, a jednak do LoL-a to muszą być dłuższe sesje i nigdy nie wiadomo, kiedy gra się skończy, bo może w LoL-u się skończyć gra po 20 minutach albo po półtorej godzinie. Więc tak niestety się skończyła moja przygoda z LoL-em. Potem już nie wracałem, zacząłem też grać w gry dla pojedynczego gracza i jakoś czasem zagram z przyjaciółmi Arama, ale tyle tam się pozmieniało w ostatnich 5 latach, że myślę, że ciężko byłoby mi obecnie wrócić do niej.
No, update są jednak potężne, ja je w miarę śledzę regularnie, siedzę w tym już od... Co zabrzmi głupio, siedzę w tym już od jakiegoś czasu. Jakoś, nie wiem, to sformułowanie dziwnie układa się w mojej głowie. W każdym razie jestem już w tym od gimnazjum, od początku, więc to też dużo mówi o człowieku. W każdym razie, tak, to jest jednak te community, mam wrażenie, które Gosia spotkała. Nie, mam wrażenie, że nie można takiego spotkać na czatach gry, a raczej rzadko można. Ale dobra, pomijmy ten etap. W każdym razie...
Jeśli mam trochę dodać... pikanterii do community, to szczerze powiem, że czasami udało mi się spotkać community, które nie było aż tak wzajemne i empatyczne i które często stosowało obraźliwe gesty czy wulgaryzmy na czacie, szczególnie kiedy przegrywało, ale na szczęście takie osoby można zgłaszać i mogą dostać bany i na 7 dni albo na stałe.
Tak, to akurat w miarę efektywne nie działa. Riot to dosyć ogarnia, że tak powiem. No, ale odnośnie innych gier właśnie z bardzo fajnie działającym community, to ja muszę nadmienić grę, która powstała ostatnim czasem i ma bardzo duży też wkład fanów, na przykład to jest RTS Beyond All Horizons. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie.
Oj, nie kojarzę. Musisz mi opowiedzieć o niej.
Generalnie jest to RTS, który jest dosyć darmowy, można go znaleźć na spokojnie w internecie, ściągnąć sobie na kompa. Generalnie jest to też taki rzut od góry, no standardowo w RTS-ach. Rozbudowujesz swoją mapę i sterujesz sobie armią robocików. Generalnie mechanika, same podstawy nie odbiegają od takich podstaw RTS-owych. Dopiero na niuansach to się zaczyna różnić, ale fajne jest to, że tam bardzo dużo postawili na gracz faktycznie faktycznie sam interfejs gry jest już skierowany na to. Jest ogólny czat, na którym możesz sobie pisać ze wszystkimi. Jest bardzo łatwo dodawać sobie znajomych po grze. Można na ogólnym czacie gry pisać i już na tym etapie dodawać znajomych do gry, żeby potem łatwo wyszukiwać. Poza tym też na oficjalnej stronie tego są prawie, że wszystkie replaye graczy, bo po prostu jak gracze nie odklikną sobie opcji, że można wyłączyć opcję replayowania, to ich gierki się zapisują i są dla innych, żeby mogli sobie oglądać i ewentualnie komentować i się uczyć na podstawie innych, jak grać w tą grę. Co jest też naprawdę fajne. Też ludzie się na tyle zainteresowali, że oprócz tam wstawiałem to często na swoje jakieś kanały na portalach na społecznościowych, więc to jest naprawdę fajne takie oczko do graczy właśnie, że łapcie, możecie się uczyć od samych siebie, my wam dajemy narzędzia, wy zróbcie z nimi co chcecie.
Oglądasz czasami takie gry innych graczy?
Wiesz co, czasami zazwyczaj jak się uczę gry, jak chcę ogarnąć o co chodzi dopiero w produkcji, typ właśnie nie raczej takiej fabularnej jakiejś single player, tylko w jakichś strategiach typu Boże, moją zmorą, no teraz jest Europa Universalis, to jest, no teraz oglądam replay, ja nie wiem co się dzieje. To fakt, że to jest akurat single player, ale to jest właśnie ten kaliber, że trzeba oglądać, żeby się nauczyć faktycznie na etapie, kiedy twórcy sami już nie wiedzą do końca, jak to działa.
A czy to jest gra typu easy to play, hard to master? Czy na odwrót, czy łatwo jest zacząć grę, ale trudno wymasterować ją?
Generalnie łatwo jest zacząć, tak jak mówiłem, to też nie ma żadnego ograniczenia cenowego, nie ma też żadnego ograniczenia sprzętowego za bardzo, bo grafika jest na tyle prosta, że właściwie prawie że każdy sprzęt pociągnie, a sama gierka, mówiłem, od tych podstaw RTS-owych nie odbiega. Jest tam parę niuansów, jak na przykład to, że nie masz swojej bazy dowódczej, która stoi sobie w jednym miejscu i od tego zaczynasz, tylko masz jednego dużego robota, dowódcę, który on sobie biega faktycznie po mapę i on buduje i zadaniem jest zniszczenie go przeciwnikowi, a nie jakiejś bazy, więc teoretycznie też są jakieś inne taktyki na to. I tak, jedyny problem to bym myślę, że matchmaking, który aż tak bardzo nie doszukuje na podstawie rank, w sensie, że możesz trafić na kogoś, który już zgrał o wiele dłużej, ze względu na to, że baza graczy nie jest aż tak duża. I doszukuje po prostu, żeby się zdawało radę. A mapy mogą być nawet na 16 graczy, jak patrzyłem na największe, więc tak, tu możesz często trafić na kogoś, kto po prostu cię ojedzie w 5 minut.
Też wracając na sekundkę do LoL-a, istnieje coś takiego jak Smurf, czyli gracze, którzy mają wysokie rangi, zakładają nowe konta, na których zaczynają od początku i z małymi rangami trafiają na graczy, którzy zaczęli po prostu od początku i szczerze, zawsze możesz trafić na kogoś, nawet grając na niskich rangach, możesz trafić na kogoś, kto jest super wymasterowany w danej grze, po prostu założył nowe konto.
Teraz będziesz moim spowiednikiem, bo muszę się przyznać, że sam mam has 4 konta w LoLu i parę razy już byłem takim niemiłym graczem na lobby. Znaczy, to nie było umyślnie, bo zazwyczaj zakładałem, żeby pograć na innych serwerach, żeby nie grać na Europie Wschód, tylko załóżmy zobaczyć, jak w Ameryce grają, albo do Azji sobie przejść. Ale tak, to czasami tak bywa po prostu, że się smurfuje. To nie mój wybór, proszę pana.
O tyle dobrze, żeby mieć te osoby w swoim teamie, a nie w teamie przeciwnika.
Co racja, to racja. No. I takim właśnie akcentem lepiej mieć dobrych graczy po swojej stronie. Nie wiem, na ile to jest pozytywny akcent. W każdym razie dziękujemy za kącik gracza.
Również dziękuję.
No co, my już uciekamy z matchmakingu, wychodzimy z lobby, wychodzimy ze studia. W tej audycji przy mikrofonie był Jakub Sopyło, a ze mną w kąciku gier był...
Dawid. Życzę wam miłej gry online.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Kolacjuwa.